Chwała Panu Jezusowi. Dobry wieczór, bracia i siostry tutaj i tam po drugiej stronie telefonu. Nie mam takiego licznika, jak wy macie, więc nie wiem, ilu was tam jest. Jakiś czas temu, jeśli dobrze pamiętam, to 2 tygodnie temu, jak żeśmy zaczynali ten okres 2 nabożeństw niedzielnych, Tomek mówił, że to jest pierwsza taka jego możliwość, żeby brać udział w takim wieczorowym nabożeństwie. Ja pamiętam, jako dziecko, później młody chłopak, miałem okazję brać udział w takich regularnych nabożeństwach wieczorowych czy wieczornych w niedzielę w zborze na ulicy, przy ulicy Menonitów. Tutaj niektórzy bracia i siostry też tam byli, pamiętają te czasy, ale nigdy nawet mi przez myśl nie przemknęło, że będę mógł kazanie mówić w ogóle z kazalnicy w zborze, a tym bardziej w taką niedzielę wieczorną czy wieczorową. Znaczy wieczór niedzielny, przepraszam, oczywiście. Także jestem podekscytowany podwójnie, bo lubię robić nowe rzeczy, lubię nowe doświadczenia, lubię coś pierwszy raz robić i a propos właśnie tego nowego doświadczenia, to dzisiaj chciałbym to, co będę mówił, oprzeć czy jakoś upleść wokół wersetu z listu do Filipian z 1 rozdziału 9 wersetu. Modlę się też, aby wasza miłość coraz bardziej wzbogacała się w poznanie i doświadczenie. I tu nie chodzi o doświadczenie w takim znaczeniu, jak przed chwilą Patryk mówił, tylko w tym, o którym bardziej w takim sensie, jak ja przed chwilą mówiłem. I jeszcze taka techniczna jedna kwestia. Moja kochana żona jest głosem rozsądku w moim życiu, więc powiedziała mi jakiś czas temu, że z tego tłumaczenia, z przekładu Biblii, z którego korzystałem do tej pory przy kazaniach czy wykładach z Nowej Biblii Gdańskiej, mówi, że ciężko czasami to zrozumieć, więc postanowiłem przynajmniej spróbować zmienić ten przekład. I dzisiaj ze Starego Nowego Przymierza, czyli z tego samego, co Patryk przed chwilą korzystał, będę czytał. Dobrze, więc przechodzę już do tematu. Bóg stworzył ludzi na swój obraz i podobieństwo. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, już w 1 rozdziale, czytamy, że wszystko, co stworzył, było dobre. Więc możemy stąd wyciągnąć prosty wniosek, że ludzie, których stworzył, też byli dobrzy. Jezus mówił o swoim Ojcu, że nikt nie jest dobry, tylko On, czyli Ojciec. Ludzie stworzeni na obraz i podobieństwo Boga nie znali grzechu, ale znali swojego Stwórcę, mieli z Nim doskonały kontakt i jako pochodzący od Niego, od Ojca, od źródła dobra, mogli być nazwani wtedy dobrymi. Ich niezakłócona społeczność z Bogiem i ta znajomość z Nim jest przedstawiona na przykład w formie rozmowy Adama z Bogiem albo w momencie, kiedy Bóg przedstawia Adamowi wszystkie zwierzęta, a Adam je nazywa i Bóg patrzy, jak Adam je nazwie. Taka interakcja między Adamem i Bogiem zachodziła. Widać też tę więź między Bogiem i pierwszymi ludźmi niezakłóconą w nieznajomości grzechu. Wiemy, że w Słowie Bożym nagość jest synonimem niedoskonałości, synonimem nieprzydatności, nieodpowiedniości w oczach Bożych, a też wstydu, a w tym momencie, w tej historii, gdzie pojawił się Adam i Ewa, wiemy, że oni byli nadzy, ale w ogóle tego nie widzieli, nie byli świadomi swojej nagości. Dopiero potem Bóg powiedział, zauważyli to i Bóg powiedział, kto wam powiedział, że jesteście nadzy, kto ci powiedział, że jesteś nagi. Więc to symbolizowało ich niewinność. I upadek Adama i Ewy spowodował, że ta znajomość człowieka z Bogiem została oczywiście utracona. I od tego punktu w historii Bóg, nie człowiek, wykazuje się inicjatywą mającą na celu przywrócenie tej znajomości, o której przed chwilą wspominałem. I nie jest tak, jak twierdzą deiści, że jakiś bezosobowy Bóg stworzył świat, nadał mu jakieś prawa, potem go zostawił własnemu losowi. Tak nie jest. Bóg jednak objawiał się człowiekowi w pewnych etapach, jeśli spojrzymy z perspektywy ogółu ludzkości, a nie tylko jednostek, pojedynczych ludzi. I po wypędzeniu ludzi z ogrodu Eden mijały setki lat bez ogólnego objawienia Boga. Znajdujemy wzmiankę w 1 Mojżeszowej 4,26. W tym czasie zaczęto wzywać imienia Pana. Tak jest napisane, ale ludzie szli ogólnie po równi pochyłej aż do momentu potopu. Poza jednostkami takimi jak Noe czy Henoch były to zanikające resztki wspomnień z ogrodu Eden z czasów niewinności. Po pewnym czasie Bóg objawił się w inny sposób narodowi wybranemu, Izraelowi, to wszyscy doskonale wiemy. I Izraela, czy ten naród właśnie nazywa się wybranym, dlatego że Bóg wybrał go, czy obrał go sobie za cel swojego objawienia w tym właśnie czasie historii. Należy jednak powiedzieć, że Bóg nie objawił się Izraelowi wprost i w pełni, bo wiemy o tym, że jedynie Mojżesz rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. A przeciętny, jeśli mogę się tak wyrazić, izraelski Kowalski, w jaki sposób mógł poznawać Boga? Mógł poznać Boga i doświadczać przez obrazy, przez świątynie, przez stroje, przez święta, przez składanie ofiar. Jednym słowem, przez całe prawo mojżeszowe, które zostało mu nadane. I poza tym nie mógł tego robić, kiedy i gdzie chciał. Nie było to dowolne. Mógł to robić w wyznaczonych miejscach, w wyznaczonych porach, w określony sposób. Poza tym, jeśli się urodził jako lewita lub jako ktoś pochodzący z linii Arona, miał inne możliwości i inne prawa, inne obowiązki nawet niż pozostali ludzie z Izraela, niż ci, którzy się urodzili w innych pokoleniach czy w innej linii. Nie każdy mógł przecież wejść do dowolnego miejsca świątyni. A co w tym czasie działo się z poganami? Z poganami się nie działo nic więcej, ponad to, że mogli przyłączyć się do Izraela pod pewnymi warunkami. I to nie było też dostępne dla wszystkich pogan, dla wszystkich narodów. O tym możemy też przeczytać w prawie mojżeszowym. Jeśli więc można było w jakiś sposób wtedy doświadczyć Boga, to było to poznanie ograniczone. Ograniczone czasowo, ograniczone przestrzennie, ograniczone jakościowo. Bo właściwie można powiedzieć, że nie było to poznanie osobiste. Bóg nie powiedział, że każdego zna po imieniu, ale powiedział, że każdemu nadał jednakowe prawo, prawo mojżeszowe, przynajmniej jeśli chodzi o Izraela. I ten stan rzeczy również trwał do czasu. Bóg coraz częściej dawał znać przez swoich proroków, że to nie jest koniec, że to nie wszystko. Bóg objawił się w Jezusie w ciele człowieka i chwała mu za to. Mogło go widzieć, mówię teraz o Jezusie, wiele osób. Mogło go dotknąć. Czytamy o tym, że niektórzy dotykali Jezusa, niektórzy się nawet przytulali do Jezusa. Czytamy o tym, prawda? Mogli z nim porozmawiać. I to jest niesamowite, prawda? Jeśli się spojrzy wstecz na to, jakie było wcześniejsze objawienie Boga, jak wielki skok jakościowy, jaka wielka różnica została poczyniona w przyjściu Jezusa na ziemię. I trzeba powiedzieć, że życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa to jest kulminacyjny punkt Bożego objawienia, bez którego nic wcześniej, nic z tego, co wcześniej i nic z tego, co później nie byłoby możliwe. Jednak i to nie był jeszcze koniec. To objawienie wciąż miało swoje ograniczenia. I pewnie się teraz zastanawiacie, co ja tutaj wygaduję. Już pastor dzisiaj mówił o tym, że pewnie oberwie po uszach za to, co mówi, to ja się za pastorem schowam i sobie też pozwolę tutaj kilka takich rzeczy powiedzieć dziwnych. Może komuś się wydarzy dziwne. Ale Jezus powiedział w Ewangelii Jana 16 rozdziale w 7 wersecie: lepiej dla was, abym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, opiekun do was nie przyjdzie, natomiast jeśli odejdę, poślę go do was. Jezusa w ciele mogła zobaczyć, usłyszeć czy dotknąć tylko ograniczona liczba osób, to jest oczywiste. Jego służba na ziemi była również ograniczona zarówno geograficznie, jak i czasowo. Ba, nawet sam Jezus powiedział, że nie jest dostępny dla wszystkich. Kojarzycie taki fragment? Kojarzycie taką wypowiedź? Mateusza 15:24. Jestem posłany tylko do owiec, które zaginęły z domu Izraela. Więc sam mówił o tym, że nie jest posłany do wszystkich. Czy spotkania z Jezusem miały charakter osobistego doświadczenia Boga? Myślę, że można śmiało odpowiedzieć, że tak, że ci, którzy mieli okazję, mieli możliwość spotkać się z Jezusem, przynajmniej niektórzy z nich doświadczyli osobiście tego spotkania z Bogiem. Ale czy dla wszystkich, którzy wtedy może tego pragnęli, tak było, czy może ktoś akurat się trochę za późno urodził, albo za wcześnie umarł, albo nie mógł, bo zachorował, albo nie wiedział, nie było go stać na to, żeby gdzieś pojechać i zobaczyć Jezusa, albo się nie docisnął wśród tych tłumów, które tam na przykład stały, 5000 mężczyzn plus kobiety i dzieci. Mogło tak być. I widać w ten sposób, jakby przez to, że objawienie to miało swój zakres i zasięg. Nie chodzi mi oczywiście, tak jak mówiłem, o to, że miało nastąpić coś jeszcze doskonalszego jakościowo. Nie o to mi chodzi, ponieważ wiemy, że w Jezusie Bóg został objawiony w sposób pełny i w sposób doskonały. Czytamy w liście do Kolosan 2:9. Przecież to w Nim, w Jezusie, sprowadzona do cielesnej postaci zawiera się cała pełnia boskości. To tak gwoli wyjaśnienia, żebyście potem mi nie zarzucali, że kłamię tutaj z zakazalnicy. Więc bracia i siostry, jaka to by była dla nas tragedia, gdyby to był koniec Bożego objawienia? Mówię o tym, że Jezus przyszedł i został zabrany, wstąpił do nieba. Jaka to by była dla nas tragedia? Dzięki Bogu, że został posłany Duch Święty. I to On po raz pierwszy w pełni został posłany również do pogan. Bo pamiętamy historię, jak się zaczęło zwiastowanie Ewangelii poganom. Zaczęło się przez wylanie Ducha Świętego na dom Korneliusza. I to był ten moment, kiedy my możemy pomyśleć o sobie, tak? Że to również do nas dotarło. Duch Święty nie ma ograniczeń ani czasowych, ani geograficznych, ani rasowych, narodowościowych, jakichkolwiek innych. Myślę, że tego nie muszę udowadniać na podstawie Słowa Bożego. Przez Ducha Świętego każdy może teraz być blisko Jezusa. Może rozmawiać z Nim, może słuchać Go, może się Go dotknąć. Więcej, to objawienie każdy może przeżywać osobiście. Nie tylko na podstawie przepisów, nie na podstawie tego, co usłyszał, że ktoś doświadczył, czy na podstawie tego, co zobaczył, czy od kogoś się nauczył i tak dalej, czy przeczytał, obejrzał. Może teraz sam doświadczyć Boga. I podkreślam znowu, że nie jest to jakościowo doskonalsze objawienie, ponieważ Duch Święty wskazuje na Jezusa. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam przekaże. To mówił Jezus właśnie o Duchu Świętym. Ale po co ja o tym wszystkim wam dzisiaj tutaj opowiadam? Bo przecież wiecie takie rzeczy. Ci, którzy czytają Biblię przez jakiś okres czasu, na pewno już doczytali to wszystko. Chciałem w ten sposób pokazać kilka prawd, czy przekazać kilka myśli. I po pierwsze, poznanie Boga nie było w każdym czasie i w każdym miejscu jednakowe, czy jednakowo dla każdego dostępne. I to powinno uświadomić nam, w jak bardzo uprzywilejowanym położeniu się dzisiaj i teraz tutaj znajdujemy. Jeśli sobie to uświadomimy, może to nas pobudzi do większych starań w kierunku poznania i doświadczenia czy doświadczania Boga. Taki przykład mi się tutaj ciśnie na usta. Mamy znajomych, którzy mają kilkoro dzieci i jedno z młodszych dzieci urodziło się z pewnymi wadami. Przez to ten chłopczyk dużo czasu spędzał od swojego urodzenia praktycznie na różnych nieprzyjemnych, bardzo bolesnych zabiegach, chwilach w szpitalu. I teraz, kiedy już troszeczkę podrósł, jest dzięki Bogu lepiej z jego zdrowiem, nie musi tam w tym szpitalu tyle przebywać, to według świadectwa jego rodziców To jest tak radosne dziecko, że zdaje się wykorzystywać każdy moment jego życia, krótkiego jeszcze, bo tak jakby pamiętało o tym, że to nie jest norma, że to się może skończyć, że zaraz może mu tego zdrowia zabraknąć. I szczególnie to widać w porównaniu z tymi starszymi, którzy są często zblazowani, nic im się nie chce, dużo narzekają, a mają te same warunki dokładnie. I to jest taki prosty przykład tego, co chciałbym, żebyśmy zrozumieli, żebyśmy sobie spojrzeli z pewnej perspektywy na to, w jakim uprzywilejowanym położeniu my jesteśmy w stosunku do tego, jak moglibyśmy być, gdybyśmy się urodzili gdzie indziej, kiedy indziej. A wiedza o historii Bożego objawienia powinna w nas zatem zbudować gorące pragnienie wykorzystania tej niepowtarzalnej okazji. Po drugie, tak jak widzimy rozwój Bożego objawienia przez wieki, tak powinno się ono rozwijać w pojedynczym człowieku, czyli mówimy każdy myśli o sobie. Ja myślę o sobie, wy myślicie o sobie. List do Rzymian wspomina o tak zwanym objawieniu naturalnym. Pierwszy rozdział, 19-21 werset. Gdyż to, że On istnieje, tu mowa o Bogu, jest dla nich oczywiste. Dla nich, czyli dla ludzi generalnie. Bóg sam pozostawił im ślady swojej obecności. Jego niewidzialna istota to jest wieczna moc i boskość. Od stworzenia świata przemawia w jego dziełach, wyraźnych przecież i widocznych. Także nie mają wymówki. Poznali zatem Boga. Poznali zatem Boga. Możemy powiedzieć, że takim poznaniem dysponowali wszyscy ludzie przed nadaniem zakonu izraelskiemu narodowi, potem wszyscy spoza Izraela, czyli poganie. I takim poznaniem dysponują też wszyscy i dzisiaj. Każdy człowiek musi na tym etapie podjąć decyzję, czy idzie dalej, czy nie idzie dalej, czy zostaje w tym miejscu. Dalszy tekst z tego fragmentu Listu do Rzymian mówi o decyzji niektórych ludzi. Nie oddali mu jednak należnej czci. Nie okazali mu też wdzięczności jako Bogu. Mnożąc wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do trafnego osądu. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. Podając się za mądrych, właściwie zgłupieli. Jak dobrze to opisuje dzisiejsze czasy. Kiedy został nadany zakon, Izrael mógł się już opierać na poznaniu Boga przez jego słowo. W ten sam sposób i dzisiaj ludzie mogą poznawać Boga przez jego słowo właśnie. Każdy lub prawie każdy z nas, jak tutaj siedzimy, czy bracia i siostry, którzy oglądacie przez internet, musiał przejść drogę poznania naturalnego, gdyż inaczej nie miałby szans dojść do etapu poznania Boga przez jego słowo. Musieliśmy w swoim sercu kiedyś uwierzyć, że ktoś to wszystko, co widzimy, poskładał, stworzył, poukładał. Gdy zapragnęliśmy wiedzieć, kto to taki, dostęp do tej wiedzy dało nam właśnie Słowo Boże. Czy każdy człowiek docieka, kim jest naprawdę Bóg? Czy kim jest prawdziwy Bóg? Nie, niektórzy pozostają na stwierdzeniu, że jest Bóg, który stworzył świat i to im wystarcza. Nie idą dalej. Kiedy poznajemy Boga przez Pismo Święte, nie powinniśmy jednak również na tym zakończyć. I to może się wam znowu wydać dziwne, co ja tutaj mówię. Znajomość słowa i tego, co mówi ono o Bogu, nie jest równoznaczna z przeżywaniem tego, co jest w nim zawarte i doświadczaniem czy doznaniem Boga. To nie jest to samo. Nigdy nie przestaną obowiązywać Boże prawa i zasady zapisane w pismach, ponieważ ich źródło jest niezmienne. Ale Bóg otworzył przed ludźmi możliwość, a właściwie konieczność nawet, przeżywania Jego obecności w sposób osobisty, przez Ducha Świętego. Tylko przez Ducha Świętego możemy poznać Jezusa osobiście. I jak ważny jest to temat, pisze apostoł Paweł. Dzisiaj już ten fragment był w swojej części, w jednej części poruszany czy przytaczany przez Gabrysia na porannym nabożeństwie. I ja prawdę mówiąc nie wiem, czy w ogóle jestem w stanie zrozumieć, co Paweł miał na myśli, pisząc te słowa, bo moje poznanie czy moje doświadczenie Boga jest tak niewielkie. Czytam Biblię od wielu lat, ale to nie oznacza, że wszystko, co czytam, to tego doświadczyłem w swoim życiu. List do Filipian, 3 rozdział, od 8 do 11 wersetu. Więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim. Nie dzięki mojej sprawiedliwości mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu, dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Chcę Go bowiem poznać, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tak czy inaczej dostąpić zmartwychwstania. Te słowa napisał człowiek, który zaryzykuje to stwierdzenie, znał Pisma lepiej niż większość, a może i nawet wszyscy tutaj, jak siedzimy. I tam po drugiej stronie też. Paweł, jak doskonale wiemy, był wyróżniającym się faryzeuszem i uczniem wybitnego nauczyciela. To już powinno nam uświadomić jego znajomość pism. Oczywiście nie znał Nowego Testamentu, no tu możemy się jakoś pochwalić, że my znamy Nowy Testament. Ale jego znajomość pism to jedna rzecz, a dopiero duchowe doświadczenie Jezusa w czasie podróży do Damaszku rozpoczęło jego prawdziwą podróż z Bogiem. A więc zmierzajmy do tego, by poznać Boga przez Słowo i doświadczyć Go w ramach Słowa. Podkreślam, że w ramach Słowa. Jak najwięcej we własnym życiu. Nabierajmy nie tylko poznania, ale również doświadczenia duchowego. Przede wszystkim musi nam na tym zależeć, tak jak mówiłem. Zwróćcie uwagę, w tym tekście jak wyraźnie widać, że Pawłowi tak mocno zależało, jakie miał silne pragnienie i jak bardzo tę możliwość poznania cenił. Poznania i doświadczenia, bo też o doświadczeniu mówi. To jest znowu list do Filipian. Werset, którym zacząłem, też jest z listu do Filipian, dla przypomnienia. I chciałbym na koniec podać kilka przykładów tego, jak może wyglądać doświadczenie Boga, żeby może moje braki w jasnym formułowaniu myśli tutaj trochę zatuszować i żeby one nie zaciemniły tego, co próbowałem wam do tej pory przekazać. Po pierwsze, uwolnienie od grzechu. To jestem przekonany, że nie jeden z nas przeżył. Są na pewno wśród nas ludzie, tacy jak są również opisani na kartach Biblii, Pisma Świętego, którzy byli spętani, upodleni przez diabła, jakby prowadzeni przez niego na łańcuchu. Także mieli już dość samych siebie, ale nie widzieli możliwości wyjścia z tej sytuacji. I Bóg uwolnił ich z tych pęt diabła i grzechu. Dla tych ludzi to jest, czy to było, pierwsze prawdziwe doświadczenie Boga. Dalej może być takim doświadczeniem uświęcenie. Na przykład to, co Patryk mówił, walka z pokusami, uświęcenie to się ze sobą łączy. I tutaj też potrzebujemy, tak jak była mowa, Bożej pomocy, Bożej mocy, bo siłą własnej woli to niewiele zdziałamy. Ci, którzy próbowali, to wiedzą. Doświadczeniem Boga może być też pokój, radość, miłość. O tym też ostatnio trochę jest mowa, o radości. Wiem, że w PS-ie najnowszym jest jakieś wywiady, tak? Nie wiem, czy to jest główny temat. I tu może nie będę tego rozwijał, ale wiemy, że ta radość, która pochodzi od Boga, jest inna niż taka powierzchowna, wynikająca z naszych zmysłów. Z tego, co widzimy, albo z tego, czego nie widzimy. I w zależności od tego się zmienia. Więc ten pokój, radość, miłość, o którym mówi Słowo Boże, to też może być doświadczenie i to jest doświadczenie Boga. Jeśli czegoś takiego, czego wcześniej nie doświadczaliśmy, pokoju, którego nie rozumiemy, który trwa mimo okoliczności, nie wiemy dlaczego, wiemy, że nie jest z nas, albo radości doświadczamy, to jest również doświadczenie Boga. Czasami ktoś mówi o tym, że nagle zaczął miłować ludzi, których... Ja na przykład nie jestem takim człowiekiem, który z natury miłuje wszystkich ludzi, raczej mam z tym wielki problem. I jakbym teraz nagle zaczął miłować ludzi tak po prostu, no to bym wiedział, że coś się ze mną stało. Doświadczenie, doznanie to już nie tylko wiedza, to nie tylko poznanie, ale osobista więź. Więź ta może mieć... Jak to bywa w relacjach, przeróżne oblicza, przeróżne strony. Może być dzieleniem zwycięstwa, to o czym Paweł mówi, doznaniem mocy zmartwychwstania. Może być też udziałem w trudnościach, Paweł nazywa to udziałem w jego cierpieniach, stając się podobnym do niego w jego śmierci. Może być dzieleniem myśli, uczuć i pragnień. Pamiętacie, czego Jezus oczekiwał w Getsemane? Oczekiwał współodczuwania. Pamiętacie na przykład, jak mówił o tym, że żniwa są... że gotowe, tak, przepraszam, robotników brakuje, a żniwa są gotowe, czy ludzie są gotowi do żniw. Oczekiwał tego, po co to mówił? Proście Pana żniw, żeby posłał robotników. Chciał, żeby jego uczniowie pragnęli tego samego, co on, żeby odczuwali, żeby myśleli to samo, co on. Czy to się jakoś zmieniło po tym, jak Jezus poszedł do nieba? Czy teraz, jak już zostawił tą ziemską postać, ma uwielbione ciało, to właściwie już to nie ma dla niego znaczenia? On potrzebował tylko jakiegoś współodczuwania, będąc w ogrodzie Getsemane? Ja myślę, że nie. Człowiekowi, który jest coraz bardziej jedno z Chrystusem, jak Chrystus jest jedno z Ojcem, Bóg da doświadczać coraz więcej w duchowej rzeczywistości. I ktoś taki będzie znał i rozumiał lepiej myśli Boże. Czasem może Bóg powie o nim tak, jak powiedział kiedyś o Abrahamie. To możemy przeczytać w pierwszej Mojżeszowej w 18 rozdziale od 17 do 19 wersetu. W pewnej chwili Pan powiedział: czy mam zataić przed Abrahamem mój zamiar? Przecież od niego na pewno pochodzić będzie wielki i potężny naród. W nim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Przygotowałem go po to, aby nakazał swoim synom i swojemu rodowi strzec drogi Pana, postępować sprawiedliwie i uczciwie, tak aby Pan mógł spełnić Abrahamowi to, co mu obiecał. Czy mam zataić przed Abrahamem mój zamiar? Tak powiedział Bóg o Abrahamie. I to słowo, które później czytałem, przygotowałem go, to w Biblii Warszawskiej jest tłumaczone jako wybrałem, w Nowej Biblii Gdańskiej jako umiłowałem, a w hebrajskim to jest poznałem go. Poznałem go, to jest bliska znajomość, dlatego nie będę przed nim ukrywał, co zaplanowałem. Albo historia Elizeusza, który był otoczony przez wojska aramejskie. I Bóg może tak jak jemu pokazać nam coś, czego inni nie widzą. I może będziemy wtedy prosić, tak jak prorok wtedy powiedział: Panie, proszę, otwórz jego oczy, niech przejrzy. I Bóg wysłucha naszej modlitwy i inni zobaczą rzeczywistość duchową inaczej. A może jak Piotrowi czy Pawłowi objawi nam przychodzące na nas cierpienie, a my z radością i bez narzekania pójdziemy tą drogą, tak jak to ostatnio pastor w swoim kazaniu mówił, drogą cierpienia, lub po przejściu przez ciężkie próby będziemy mogli powiedzieć za Jobem: otóż wiedziałem o Tobie tylko ze słyszenia, ale teraz zobaczyłem Cię twarzą w twarz. To są słowa Joba już na końcu jego opisanej historii w 42 rozdziale, w 5 wersecie. Będziemy poruszać się w duchowej rzeczywistości prowadzeni przez Boga. I tego nie da się nauczyć teoretycznie. To trzeba przeżyć w najrozmaitszy sposób, ale przede wszystkim musi zacząć się naszym pragnieniem. I niech motywacją dla nas będzie kontynuacja czytanych wcześniej słów Pawła z listu do Filipian, w którym tyle właśnie mówił o poznawaniu i doświadczaniu Boga. To są wersety 12-14 trzeciego rozdziału. Nie mówię, że już do tego doszedłem, albo że już stałem się doskonały. Dążę do tego, by to uchwycić, ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. Czynię jedno, zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Więc zachęcam, żebyśmy mogli już nie patrzeć na te przeżycia, na te doświadczenia, które mieliśmy kiedyś. Możemy oczywiście sobie o nich przypomnieć i dziękować Bogu, ale nie patrzeć i nie żyć cały czas nimi, tylko patrzeć do przodu i oczekiwać i dążyć do nowych rzeczy. Amen. Zachęcam bracia i siostry do powstania, żebyśmy mieli też czas na modlitwę.